Naszym gościem w audycji Aktualności Dnia jest pan dr Paweł Wosicki, prezes Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia. Witam pana serdecznie. Szczęść Boże. Na wieki wieków. Amen. Panie prezesie, nie milkną cały czas debaty, różnego rodzaju głosy w sprawie obrony profesora Bogdana Chazana i tej decyzji, którą on zgodnie ze swoim sumieniem podjął. Również jest od wczoraj oświadczenie Prezydium Konferencji Episkopatu Polski. Pod tym prezydium podpisali się metropolita poznański, arcybiskup Stanisław Gądecki, metropolita łódzki, arcybiskup Marek Jędraszewski i sekretarz generalny Konferencji Episkopatu Polski, biskup Artur Miziński. Jak pan ocenia to, co dzieje się w opinii publicznej w tej debacie? Dokąd zmierzamy? Bo jak gdyby każda ze stron próbuje przedstawić swoje, ma swoje argumenty. Cały czas dziennikarze też opierają się, jak gdyby tak przymuszają. Dzisiaj oglądają też fragment rozmowy z rzecznikiem Konferencji Episkopatu Polski, księdzem Józefem Klochem, który mówił o tym stanowisku episkopatu i przyciska się go do muru, że takie jest prawo, że pozwala na zabijanie w trzech przypadkach.
Tak, no tutaj może zacznę właśnie od oświadczenia Prezydium Konferencji Episkopatu Polski, ponieważ jest to dokument bardzo ważny, istotny, także dlatego, że on przywraca pewne proporcje, czy w ogóle pokazuje cały kontekst tej debaty, ponieważ sprawa oczywiście dotyczy bezpośrednio pana profesora Bogdana Chazana, który jest po prostu krzywdzony i staje w jego obronie. Natomiast pokazuje też cały szerszy ten kontekst, a tym szerszym kontekstem jest debata o w ogóle ustroju Polski, o tym, jak będziemy egzekwować prawo i jaka praktyka prawna będzie obowiązywać. I tutaj to oświadczenie Prezydium Konferencji Episkopatu Polski w sposób kapitalny przywołuje encyklikę Evangelium Vitae, gdzie jak się czyta te fragmenty, to można mieć takie wrażenie niemalże, że tutaj te wypowiedzi, czy te cytaty, no pasują prawie idealnie do sytuacji, której mamy. No chociażby tutaj to zdanie, które dotyczy bezpośrednio tej sytuacji i profesora Bogdana Chazana, który idzie Ewangelium Vitae w punkcie 74, czytamy: kto powołuje się na sprzeciw sumienia, nie może być narażony nie tylko na sankcje karne, ale także na żadne inne ujemne konsekwencje prawne, dyscyplinarne, materialne czy zawodowe. Tyle Ewangelium Vitae. Natomiast ten zapis, może w innej formie, także jest i w polskiej konstytucji, także jest nawet w Karcie Swobód i Praw Obywatelskich Unii Europejskiej, w Karcie Praw Człowieka ONZ. Także tutaj to jest sprawa w jakimś sensie już bezdyskusyjna, a wciąż do tego się wraca i zarzuca się profesorowi właśnie, że on w sposób nieuprawniony do tego swojego uprawnienia się odwołał. Także tutaj myślę, że to jest bardzo ważna też wskazówka i pokazanie, o co się toczy w ogóle walka. I tutaj właśnie w dalszym ciągu tego oświadczenia, już więc idąc bardziej szeroko, też powołując się na odpowiednie cytaty z świętego Jana Pawła II i z encykliki Evangelium Vitae, ten komunikat przypomina i pokazuje, w jakim świecie żyjemy. Mianowicie Jan Paweł II bardzo trafnie zauważył, że dążymy do takiego systemu, który jest taką jakby mieszanką, ja bym tutaj tak użył takich słów, że takiego skrajnego liberalizmu z jakimś skrajnym totalitaryzmem. Dlaczego? Bo z jednej strony się mówi, że prawo, podkreśla się prawo jednostki do wszelkiego rodzaju i zachowań, jakichś poglądów, autonomii w ogóle jednostki takiej już skrajnej, dochodzącej do skrajności niemal, tak jak ostatnio nawet, że człowiek ma rzekomo prawo wybrać sobie płeć nawet, więc to jest jakby jedna strona medalu, a z drugiej strony, jeżeli jest osoba jakaś urzędnikiem, ma jakąś funkcję publiczną, pełni jakokolwiek, to ma tutaj sposób zupełnie bezrefleksyjny wykonywać wszelkie nakazy prawa, które często jest uchwalane z nadużyciem, czy jak gdyby poza prawo, które narusza prawo wyższe, prawo naturalne, prawo Boże, które człowiek nie ma kompetencji, prawda, żeby w te sprawy, jak prawo do życia, które jest prawem przyrodzonym, czyli można powiedzieć tak, że prawo stanowione w jakimś sposób narusza prawo przyrodzone, a następnie wymaga się od urzędników i wszelkich osób sprawujących publiczne jakieś funkcje, aby to prawo egzekwowali, wykonywali bez żadnej refleksji. I tutaj właśnie w tym przypadku znowu profesora Hazana to bardzo ładnie, czy ładnie, no nie ładnie, ale w jakimś sensie bardzo to dobrze widzimy, jak Soszewce ten problem się skupił. Bo z jednej strony prawo kobiety do posiadania dziecka, czyli warto tu przypomnieć, że to dziecko poczęło się w wyniku zapłodnienia in vitro i tutaj też z przekroczeniem pewnych praw przyrodzonych, ale takie było żądanie, życzenie kobiety i państwo w jakimś sensie to spełniło. Z drugiej strony potem, jeżeli się okazało, że ten eksperyment, można powiedzieć, to zapłodnienie no, spowodowało no, poczęcie się dziecka, które nie odpowiada życzeniom tej kobiety, matki w tym wypadku, no innego lekarza ma się, czy państwo ma zmuszać lekarzy, żeby teraz w cudzysłowie zrobili z tym porządek, aby to dziecko niepełnosprawne zabili. I tutaj i z drugiej strony, i teraz kolejna odsłona.
Jeżeli mogę tak wejść w zdanie, to tak, jest przedziwne, także z jednej strony próbuje się brać pieniądze publiczne, tak dofinansowanie na in vitro, no jeżeli są tego no, takie, a nie inne konsekwencje, że dziecko, że płód jest uszkodzony, tak, bo tak się funkcjonuje, no to szukaj teraz pieniędzy gdzie indziej, też z budżetu państwa, tak, niech dokładnie. NFZ wyłoży pieniądze na zabicie tego dziecka. Tak. Czyli ci, którzy podjęli się, dostali pieniądze na in vitro za in vitro, tak, od konkretnych ludzi i jeszcze przy współudziale pieniędzy państwowych, nie biorą nic więcej. Czyli jak gdyby nie ukazuje się, nie biorą na siebie konsekwencji tego, co zrobili, czy w czym uczestniczą. No więc to jest no. Bardzo, bardzo jakoś tak powikłane wszystko.
To jest taki też, to widać wyraźnie ten jakby nacisk ideologiczny, bo tutaj rzeczywiście prawo niewiele nawet ma do powiedzenia. To jest głównie nagonka, ideologia. To też właśnie rola, też do refleksji, no, rola mediów mainstreamowych, które zupełnie w sposób bezprecedensowy chyba do tej pory, no taką nagonkę urządziły na profesora, gdzie takie określenia jak okrutnik czy człowiek bez sumienia to takie najłagodniejsze sformułowania, prawda? Wydawało się w pewnym momencie, że się ci różni celebryci dziennikarscy prześcigają w tym, kto bardziej w sposób bardziej wyrafinowany i bardziej dosadny profesorowi w cudzysłowie dołoży, prawda?
No to pytanie, kim jest lekarz, który dokonuje aborcji?
Oczywiście. No i teraz też warto też jeszcze zwrócić uwagę, bo to, tych aspektów jest tam bardzo wiele. Wychodzi w ogóle też jakby no tak prawda o funkcjonowaniu naszego państwa, że się jak popatrzeć temu, się przyjrzeć temu bliżej, to się nagle okazuje, że nawet w tym zakresie prawa, którego my tutaj jak gdyby nie uznajemy, a więc tutaj się kontrolerzy powołują na przepis, który mówi, że musi się lekarz wskazać innego lekarza, ale nagle się okazuje, że nawet w zakresie tego prawa tu profesor żadnych nie popełnił jakichś wykroczeń czy jakichś nadużyć z tego względu, że ani takiej listy takich placówek nie ma, co zresztą ministerstwo samo przyznało, odpowiadając na interpelację poselską, ani lekarz, ani profesor Hazan nie był osobą czy lekarzem prowadzącym. Także tutaj to wszystko zostało w sposób no, wyraźny przygotowany atak na osobę, która jest jakąś ikoną obrony życia, jest osobą dobrze znaną, jest osobą, która ma jednoznaczne poglądy, żeby po prostu tę osobę zniszczyć i w ten sposób zastraszyć także innych lekarzy. To jest właśnie ten cały perfidia i ten wymiar tej całej akcji, prawda?
A pan myśli, że jest szansa na to, żeby no, umożliwić nam takie prawo, czy żeby takie prawo było w Polsce, żebyśmy my wszyscy mogli być ludźmi sumienia, bo dzisiaj toczy się bój o sumienie matki, ojca, lekarzy, też tym samym ludzi polityki, czy tych, którzy w tej debacie uczestniczą, bo tutaj wychodzi, tak, kto po której stronie stoi. Księża biskupi też napisali w tym oświadczeniu, że nasz szacunek należy się tym, którzy mocą prawego sumienia przypominają o wymogach prawa moralnego, które nakazuje chronić życie. Wyrażamy też poparcie dla zlikwidowania niespójności przepisów, z jednej strony dających możliwość lekarzom korzystania z klauzuli sumienia i odmowy dokonania aborcji, a z drugiej zobowiązujących do wskazania szpitala, gdzie jest ona dokonywana, co stanowi poważne ograniczenie pierwotnego uprawnienia i ewidentne współdziałanie w złu.
Tak, no właśnie tutaj jest ten drugi aspekt, o którym mówiłem, że to ma aspekt taki ustrojowy, wręcz ta cała debata, dlatego ona jest tak dla obu, dla wszystkich, dla nas wszystkich ważna. Tutaj zostało niewątpliwie został naruszony też ład konstytucyjny. Trybunał Konstytucyjny niedługo się na ten temat wypowie, mam nadzieję, że pozytywnie, że tutaj ten przepis, który mówi o konieczności wskazywania innych placówek czy lekarzy, którzy zabieg aborcji, czy inny zabieg.
Tylko pytanie, czy on też nie zostanie w jakiś sposób przymuszony tym wszystkim, co dzisiaj dzieje się w tej debacie społecznej, bo można tak powiedzieć, że tak stało się z prezydent Warszawy pod naciskiem, tak?
No tak, właśnie tutaj ta rola mediów i też opinii społecznej jest tutaj bardzo, bardzo istotna. I niestety media dość w dużej mierze zmanipulowały opinię społeczną. Ja myślę, że wiele osób nie wie dokładnie nawet, o co chodzi, a opowiada się przeciwko klauzuli sumienia, co jest no, ze szkodą dla wszystkich, bo tak jak ojciec tu wspomniał, dzisiaj mamy do czynienia z lekarzem, który odmawia aborcji, jutro będziemy mieli do czynienia z innym lekarzem, który na przykład nie będzie chciał operować i zmienić płci komuś, bo ktoś tego tak zażyczy, a pojutrze będziemy mieli do czynienia z nauczycielem, który nie będzie chciał demoralizować naszych dzieci, a w końcu się skończy na rodzicach, bo takie przypadki też mamy przecież w Niemczech, gdzie za nieposyłanie dzieci na demoralizujące zajęcia szkolne będą karani rodzice. Także tutaj sprawa dotyczy nas wszystkich i jest bardzo ważne, żeby tą świadomość mieć i żeby o to konstytucyjne prawa się dopominać. Tutaj też może jeszcze warto zwrócić uwagę na taki fakt, że tutaj w tej debacie publicznej bardzo mocno miesza się takie dwa pojęcia. Świeckość z bezstronnością. W konstytucyjnie mamy zapisane, że państwo jest bezstronne. To znaczy, że nie prześladuje żadnych przekonań religijnych, natomiast że bezstronność polega też na tym, że wszyscy, także funkcjonariusze publiczni, no realizują, mają prawo realizować swój światopogląd w sposób pełny. Nie można wymagać od ludzi schizofrenii, prawda, żeby na dzień, tak jakby, że prywatnie to oni mogą, jak to czasami się głosi, że prywatnie mogą ci lekarze czy inni politycy, dziennikarze i tak dalej myśleć swoje, ale mają robić tak, jak tutaj zostało przekazane przez prawo, prawda? Czyli ta schizofrenia to właśnie jest naruszenie tego prawa do wolności sumienia i z tego sobie musimy zdawać sprawę. I może tak jeszcze też na koniec wspomnę, że tutaj też ta sprawa doktora Chazana no, kontrastuje w sposób bardzo mocny z inną sprawą, prawda? Bo tutaj mamy taką historię, że profesor Chazan rzekomo naruszył prawo, no i w związku z tym kontrole różne i tutaj cały aparat państwa niemal zaangażowany w to, żeby profesora przykładnie ukarać. A z drugiej strony przypomnę, że od paru miesięcy to Fundacja Pro Prawo do Życia to zgłosiła, ten fakt wyłapała i skierowała także pismo w sprawie losu 455 dzieci poczętych, których los jest nieznany w tym znaczeniu, że z jednej strony w sprawozdaniu Rady Ministrów z wykonania ustawy mamy tą liczbę o te 455 dzieci mniej, a NFZ wydało środków na tych zabiegów więcej. Więc mamy ewidentne naruszenie prawa, albo zostały wyłudzone konkretne, duże pieniądze z NFZ-u na zabiegi, które nie zostały wykonane, albo zostały zabiegi wykonane niezgodnie z ustawą o planowaniu rodziny. Czyli, no i tutaj nagle się okazuje, że ani dziennikarze śledczy jakoś tutaj nie chcą nic robić, ani organy państwa jakoś też nie interweniują, kontroli nie nasyłają. Także tutaj sytuacja zupełnie przeciwstawna sytuacja niż z profesorem Chazanem, prawda? I tutaj też jako federacja taki list wystosowaliśmy do władz, właściwie do wszystkich, z marszałkiem, z prezydentem Polski począwszy, i premierem, a także na ministerstwie, a także na rzeczniku praw dziecka i rzeczniku praw obywatelskich skończywszy, w którym ten temat podnosimy i żądamy także wyjaśnienia tej sprawy i ukarania winnych tych zaniedbań i tej sytuacji.
Myśli pan, że ktoś odpowie na list, bo to list otwarty, czy któraś z osób odpowiedzialna za władzę, czy reprezentujące nas jako władza RP odpowie i zaangażuje się w to?
Ten list dzisiaj wyszedł, jutro będzie opublikowany i dostępny dla mediów. No, na pewno tego nie odpuścimy, mówiąc kolokwialnie. To znaczy będziemy dalej też, poczekamy i będziemy dalej pewne kolejne kroki w tej sprawie aż do skutku prowadzić. Także to też jest, no to właśnie też jeden z tych elementów walki o ten ład prawny, ład ustrojowy naszego państwa. Tak to tak trzeba to widzieć i tak to odbieramy i dlatego tutaj tych spraw, to są sprawy zbyt poważne, żeby można je było w jakiś sposób zlekceważyć, czy jakoś tak powiedzieć sobie, no i kolejna rzecz, która nie ma większego znaczenia. Jest to, ma to wszystko znaczenie fundamentalne w tej chwili.
Bardzo dziękuję. Kłaniam się nisko panie prezesie. Szczęść Boże.
Dziękuję także. Z panem Bogiem.
Dziękuję. Naszym gościem był pan dr Paweł Wosicki, prezes Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia.